Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o wskrzeszeniu młodzieńca z Naim. Są przynajmniej dwie rzeczy, które uderzają w tym cudzie Pana Jezusa. Pierwsza, że nikt go nie prosi z wiarą o wskrzeszenie młodzieńca. Pan Jezus sam wychodzi z inicjatywą. W Ewangelii według świętego Łukasza tuż przed młodzieńcem z Naim uzdrowiony został sługa setnika, ale na wyraźną prośbę rzymskiego oficera. Po drugie, na pierwszy rzut oka wydaje się, że główną intencją Pana Jezusa jest przywrócenie młodego człowieka do życia ziemskiego. Tymczasem tak naprawdę chodzi o kobietę, matkę i wdowę. Święty Łukasz pisze, że Pan nie ulitował się nad umarłym, ale nad nią. To matka, a nie jej syn, jest głównym beneficjentem cudu. Można przypuszczać, że dla młodego człowieka powrót do tego świata to żadna atrakcja, skoro był już w niebie. Jednak to Pan Bóg zdecydował jako Pan życia i śmierci, że umarłemu podarowano drugie życie na ziemi dla dobra jego matki. A więc Pan Jezus ulitował się na widok wdowy, ale w tym widoku kryje się coś więcej. Chrystus wzruszył się, ponieważ zobaczył i zrozumiał jej opłakaną sytuację. Przewidział, co może się stać z kobietą w niedalekiej przyszłości. W czasach Pana Jezusa, oprócz tego, że zawsze śmierć dziecka, jedynego lub jednego z wielu, była dla matki bolesna, przed samotną wdową pojawiło się widmo powolnej śmierci, walki o przetrwanie, często żebraniny i całkowitej marginalizacji. Siostry i bracia, nie płacz. Te słowa także wypowiada Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii do zapłakanej kobiety. Także i dzisiaj Pan Jezus swoim delikatnym głosem będzie mówił i do nas nieustannie: nie płacz, lecz zaufaj. Ileż to w naszym życiu tych trudnych sytuacji, cierpień, owych tragicznych doświadczeń i tych codziennych krzyży. Czyż nie jesteśmy w tym wszystkim podobni do owej kobiety, wdowy, idącej w kondukcie żałobnym, opłakując swojego jedynego syna, gdzie już nie ma nadziei? Jakże często, zwłaszcza rodzice, przeżywają swoje tragedie, łzy wylewają, bo życie im się załamało, kiedy patrzą, jak ich dzieci moralnie źle się prowadzą i jak szybko stracili wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiele razy to oni sami ją porzucili, bo zachłysnęli się światem, a w tym świecie coraz mniej miejsca w sercach ludzi dla Pana Boga, jak wielu porzuca Jego naukę i pogardza Bożymi przykazaniami, wyśmiewając także Chrystusowy Kościół. Dziwna to sytuacja w naszej katolickiej Polsce. Ponad 90% ochrzczonych, ale już znacznie mniejszy procent praktykujących katolików, czyli tych, którzy regularnie chodzą do kościoła na niedzielną Eucharystię, regularnie korzystają ze sakramentów świętych, zwłaszcza ze spowiedzi. A jak wielu z tych 90% jest i takich, którzy nie wierzą ani w piekło, ani nawet w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zatem w co oni wierzą? Czyż można takich ludzi jeszcze nazywać katolikami? Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a to dokonuje się zwłaszcza w Kościele na Eucharystii. O wiarę trzeba dbać, rozwijać ją i trzeba ją także przekazywać innym. To zadanie przede wszystkim dla rodziców, by swoim dzieciom ukazali drogę miłości do Pana Boga, by w Niego uwierzyli. Nie zapominajmy, że szatan tylko czyha, aby zniszczyć wiarę w Jezusa Chrystusa w Tobie. Nie ma większej tragedii w rodzinie, kiedy tam nie ma wiary. Opowiadała siostra zakonna, katechetka: uczę w przedszkolu małe dzieci, ale widzę, że one nie chodzą do kościoła. Więc pytam ich rodziców: czemu nie widzę was w kościele? I Pana odpowiedź: proszę siostry, do kościoła z dziećmi pójdziemy, jak będą szły do pierwszej komunii świętej. Teraz nie ma po co tam iść. Rodzice, Jeśli kochacie swoje dzieci i chcecie ich szczęścia, to przekażcie im największy skarb, jaki macie. To wiara w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jednak niestety doświadczamy ogromnego kryzysu wiary w naszych rodzinach. Jakże trudno dzisiaj przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej, jeśli mamy do czynienia z ich rodzicami niewierzącymi bądź obojętnymi wobec wiary. Jaka to będzie przyszłość dla Polski, jeśli będziemy mieć w niej ludzi niewierzących? A co dzieje się z wiarą w Twojej rodzinie? Czyń wszystko, by swoją codzienną modlitwą, rozmową z dziećmi doprowadzić ich do wiary. Chcesz mieć kiedyś spokojną starość, to przekaż dzieciom wiarę. Wówczas oni nauczą się i miłości, i do Pana Boga, ale także i do człowieka i zapewne zaopiekują się Tobą w starości, bo wiara uczy nade wszystko miłości. A kiedy jeszcze przypomnimy sobie, siostry i bracia, kiedy na naszych oczach dokonywano profanacji mszy świętej obrazu Matki Bożej Królowej z Jasnej Góry i kiedy zaatakowano i kapłanów, i księży biskupów, by tylko zniszczyć autorytet Kościoła katolickiego, i choć pojawił się ogromny opór ze strony świeckich katolików, to wciąż walczy się z Kościołem katolickim, bo jest przeszkodą, bo przypomina o życiu moralnym, że jest Pan Bóg i są Jego przykazania. A oni chcą już od dziecka wprowadzać ideologię gender, by zniszczyć niewinność dzieci, by ich edukować seksualnie, by przede wszystkim stworzyć nowego człowieka, żyjącego bez Pana Boga, bez jakichkolwiek wartości. A kiedy wspomnimy także sprawę obrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, to boli nas, że nadal trwa zmowa milczenia. Lepiej tego tematu nie poruszać, zwłaszcza teraz przed wyborami. To kiedy w katolickiej Polsce przestanie się mordować dzieci? Podobno wciąż mało rodzi się dzieci, to pozwólmy wszystkim dzieciom się narodzić i tym chorym także. I kiedy to na to wszystko patrzymy, siostry i bracia, czyż nie czujemy się jak owa wdowa zrozpaczona, która wszystko straciła? Ale jednak jest w tym wszystkim nadzieja, bo Pan przybywa, lituje się nad swoim ludem Bożym i powie znów: nie płacz, ludu Boży, ale zaufaj. Te wszystkie zgorszenia, zamęty i prześladowania są po to, aby wzmocnić waszą wiarę. Nie zapominajmy, że umiłował nas Pan, także i nasz naród, i chce go wywyższyć. W dzienniczku siostry Faustyny znajdują się zdumiewające słowa, które święta siostra Faustyna usłyszała podczas modlitwy z ust samego Pana Jezusa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Słuchając tych słów, jako naród mamy jeszcze wiele do zrobienia. Mamy być przede wszystkim posłuszni Panu Bogu, a zatem trzeba nam każdego dnia mieć serce otwarte na Jego Słowo. Trzeba nam zadbać i o to, abyśmy wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, a więc często korzystać nam trzeba z sakramentu spowiedzi, regularnie uczestniczyć w Eucharystii i pokochać Marię i modlitwę różańcową, która uratuje nasze rodziny, nasz naród, wzmocni wiarę. I to może Polska ma być ową iskrą nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata. By tak było, potrzeba dzisiaj wielkiej pracy nad swoim życiem wewnętrznym. Polska dzisiaj bardzo potrzebuje prawdziwych mężów stanu i takimi mają być chociażby przyszli posłowie i senatorowie. I dlatego zachęcajmy się nawzajem i podejmujmy jeden dzień modlitwy i postu o chlebie i wodzie dla dobra naszej umiłowanej ojczyzny. Kościół dzisiaj wspomina świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego. Był wielkim mężem stanu, a zarazem założycielem zakonu sióstr franciszkanek rodziny Marii, który za swoją patriotyczną postawę został przez cara wyrzucony z Warszawy na 20 lat na Syberię. Czy wówczas się załamał? Nie. posługiwał jako duszpasterz ludziom ubogim, bo on nigdy nie stracił wiary ani nadziei, że w tych chwilach tak trudnych, które sam przeżywał, jest Pan i jemu służył do końca swych ziemskich dni i w taki sposób wypełnił Bożą wolę. Dzisiaj jego misję kontynuują siostry franciszkanki rodziny Maryi. Siostry, gdziekolwiek jesteście, Bóg wam zapłać za piękną posługę dla dobra ludzi, Pana Boga i naszej umiłowanej Ojczyzny. Podziękowanie te składam na ręce Matki Generalnej Janiny i sióstr, które posługują tutaj w naszym sanktuarium, siostrom Barbarom i siostrze Sabinie, także Bóg zapłać za ofiarną posługę wśród pielgrzymów. Niech także święty Jan Paweł II, patron rodzin i Maryja Gwiazda nowej ewangelizacji, wyproszą nam wszystkim mocną wiarę, tak bardzo potrzebną nam do zbawienia. Amen.